Chciałbym, słuchajcie, żebyśmy otworzyli sobie list do Efezjan, 6 rozdział, i nie będzie dla nas wszystkich jakby chyba zdziwieniem, że wracamy do zbroi Bożej. Nie? Wracamy do zbroi Bożej naszej kochanej i pamiętacie, to jest seria wykładów. Tak? To nie jest świadectwo, to nie jest nawet kazanie, to jest wykład. I przeczytajmy sobie, słuchajcie, 6 rozdział listu do Efezjan od wersetu 10 do 18, tak żeby nam się przypomniało, o czym my mówimy. Tak? Otworzyliście sobie fajnie. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. I w każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoją łaskę i Twoje miłosierdzie i prosimy Ciebie dzisiaj o Twoje Słowo, Panie, w imieniu i w autorytecie Jezusa Chrystusa i w Duchu Świętym. Alleluja. Amen. Okej, kochani. Od pewnego czasu, jak pamiętacie, zastanawiamy się nad zbroją Bożą i omawiamy takie kolejne jej elementy, tak, tej zbroi Bożej, tak, pas prawdy, pancerz sprawiedliwości, nogi bycia gotowymi do zwiastowania Ewangelii, tarczy wiary i kolejny element to jest przyłbica zbawienia. Przyłbica zbawienia, a potem miecz Ducha Świętego, którym jest Słowo Boże. I teraz mieliśmy taką krótką przerwę i żeby może sobie troszeczkę tak dać czas na to, aby przemyśleć ten temat, ja chciałbym, zanim przejdziemy do przyłbicy zbawienia, za 2 tygodnie będziemy o tym mówić, ale zanim przejdziemy do kolejnego elementu zbroi Bożej, ja chciałbym się zastanowić nad takim jednym ciekawym słowem, które pojawia się w kontekście tutaj tej zbroi Bożej, a może to słowo nam troszeczkę tak umyka. Umyka nam troszeczkę. A to słowo to jest weźcie. Weźcie. Jak popatrzysz na tekst, tak, to masz coś takiego. Weźcie. Weźcie, opasawszy, opaście się. Weźcie, obójcie. Weźcie tarczę wiary, weźcie przyłbicę zbawienia, weźcie, weźcie. To słowo, ono się tam powtarza kilka razy. To słowo weźcie, weź, weź, tak? Weź, przywdziej, ubuń, no nie? Więc dzisiaj troszeczkę o tym weźcie, obraniu, troszeczkę obraniu, bo tak, i to jest taka pewnego rodzaju zasada, którą chciałbym nam podać. Jestem pusty i muszę najpierw wziąć, aby potem dać, aby potem coś zrobić. Muszę najpierw wziąć, tak? Ale też, jak druga uwaga na temat tekstu, to jak zobaczycie na ten cały tekst o zbroi Bożej, to ten tekst, wiesz, jest skierowany do indywidualnej jednostki? Jak myślisz? Patrzysz w tekst. Czy do Kościoła, jako wspólnoty ludzi? Ja widzę tutaj do wspólnoty. Do Kościoła, jako wspólnoty ludzi. Popatrz na tekst, no nie? Przywdziejcie w końcu bracia moi umiłowani. Nie bracie, siostro, ale bracia. Jest liczba mnoga, tak? Tutaj apostoł Paweł zwraca się do wspólnoty ludzi. Bracia, ubierzcie, wy ubierzcie. To jest liczba mnoga. Tutaj cały czas występuje liczba mnoga. Weźcie całą zbroję Bożą. Stójcie tedy. To wy stójcie, to jest słowo skierowane do wspólnoty, tak? I w końcu końców, jak czytaliśmy ten 18 werset, Paweł tą myśl kończy tak, czuwajcie, wy czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. za wspólnotę, za Kościół. To jest słowo skierowane nie do indywidualnej jednostki, chociaż też, ale do Kościoła. I ten wspólnotowy wymiar również chciejmy dzisiaj uchwycić, Kościół. Chciejmy to uchwycić, tak? Więc pozwólcie jeszcze, że jako tekst w związku z tym pomocniczy, ja chciałbym przeczytać jeszcze taki jeden fragment z Ewangelii Świętego Jana, 15 rozdział, słuchajcie, 15 rozdział, wersety od 1 do 5. Ja wam szybciutko przeczytam. Tak? Znamy to pewnie na pamięć, jako tekst pomocniczy. Jezus mówi tak. Jezus mówi o krzewie winnym i latorośli. Mówi tak, Jezus. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Tak? I tutaj zgadnij z kolei, które słowo się powtarza najczęściej w tym krótkim tekście. To jest trwać. Dziękuję bardzo, Ilonka. Słowo trwać, tak? Trwajcie, trwajcie. A kto nie trwa, to to. Ale trwaj we mnie, trwaj, trwaj. Słowo trwaj, dziękuję bardzo. Tak, które też może troszeczkę to słowo nam umyka, tak? Więc troszeczkę też będzie o trwaniu w związku z tym. W Jezusie Chrystusie oczywiście, tak? I jak pamiętacie też, już również od pewnego czasu też, zastanawiamy się również i nad Kościołem w związku z tym. Tak? Bo to ma związek jedno z drugim. W związku z tym i nad tym, co czyni na przykład, że jakaś wspólnota, grupa ludzi jest Kościołem, a inna z kolei nie jest Kościołem. Tak? Mówiliśmy o tak zwanej, pamiętacie już może, konstytucji Kościoła, czyli o tym, co konstytuuje Kościół tak jakby od wewnątrz. Czyli, że Kościół jest zbudowany tak jakby dom na fundamencie, tak? Albo Kościół jest zbudowany jako rodzina, którym oczywiście tym fundamentem jest sam Jezus Chrystus, wsparty na czterech filarach, takich czterech narożnikach. I myśmy tutaj wskazywali na Dzieje Apostolskie, drugi rozdział, 42 werset. Pamiętacie? Kościół, który trwa, i to jest to, Ilonka, dziękuję bardzo, to jest to słowo trwa, który trwa w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Tak, to są cztery elementy, jakby cztery narożniki domu, które są ustawione na fundamencie, którym jest Jezus Chrystus. Mówiliśmy, że takim oczywiście narożnikiem, takim głównym, pierwszym narożnikiem jest ten wspomniany jako pierwszy. Tak? Bo jak Biblia coś podaje w jakiejś kolejności, to my zdajemy sobie sprawę, z tego sprawę, że to nie jest przypadek, ale to ma jakiś sens, a jako pierwszy jest podany, tam trwali, ten pierwszy kościół, który powstał w dniu Pięćdziesiątnicy, dziękuję, w dniu Zielonych Świąt, to trwał w nauce apostolskiej, pierwszy narożnik. Tak? Trwać w nauce apostolskiej, tak tylko przypomnę, oznacza przechowywać i zachowywać Jezusa Chrystusa, bo On jest centrum nauki apostolskiej. Więc nauka apostolska jest skoncentrowaniem na Jezusie Chrystusie. To znaczy, że w Kościele nie opowiada się o innych osobach w taki sposób, aby je ustanowić w centrum, ale w nauce apostolskiej centrum to jest Jezus Chrystus. Pamiętacie, to żeśmy sobie mówili, takie krótkie przypomnienie, może ktoś nie był. Trwanie w nauce apostolskiej to tak jakby trwanie w samym Jezusie Chrystusie, zakorzenienie się w Nim, tak jak Ty jesteś zakorzeniony w winnej latorośli, jesteś zakorzeniony w Nim, trwasz w Jezusie Chrystusie. Stąd społeczność, którą Bóg zakłada, a którą nazywa się Kościołem, to taka wspólnota, która za centrum swojej wiary i za centrum swojego nauczania ma tylko i wyłącznie Jezusa Chrystusa. Nikogo więcej i nic innego. Dla nas jest to fundament naszej wiary. Tak? Jezus Chrystus i to ukrzyżowany i nikt więcej, nikt obok, nikt na równi z Nim, nikt pod Nim, Jezus Chrystus. Z tego powodu chcę powiedzieć, jeśli jakaś inna grupa ludzi nie trwa w tej nauce apostolskiej, nie trzyma się Chrystusa, nie żyje Chrystusem, to trudno tutaj mówić o Kościele. Tak? Bo jakaś grupa ludzi, chociaż by była chrześcijanami, spotyka się nawet regularnie, raz w tygodniu, nie wiem, w piątek i pije sobie herbatkę, bo chce tak sobie fajnie spędzić czas i zjeść jakieś ciastko, fajnie. Ale ta grupa ludzi, która się spotyka nawet regularnie, nie jest Kościołem. To jest jakaś grupa chrześcijan, która się gdzieś tam jakoś spotyka w jakiejś formie. Tak? To trwanie w nauce apostolskiej, to trwanie w samym Jezusie Chrystusie. A jeśli trwasz w Chrystusie, to przynosisz owoc. I do tego owocu zostałeś powołany, chcę powiedzieć. To jest to, co czytaliśmy w Ewangelii Jana przed chwileczką. Tak? Do trwania w Jezusie Chrystusie jesteś powołany. A z tego trwania w Jezusie Chrystusie wynika owoc. Coś wynika. Przynosisz owoc dzięki temu, że trwasz w Jezusie Chrystusie. Chcę powiedzieć tutaj, słuchajcie kochani, Kościół jest ważny. Kościół jest ważny, tak? Dlaczego? Ponieważ Kościół jest darem Boga dla nas. Kościół to dar. Kościół to dar. To nie jest kula u nogi jakaś, tylko Kościół to dar. I to jest dar, za który powinniśmy dziękować. Że my mamy gdzie przyjść, coś się ze mną dzieje, jestem chory, mam do kogo przyjść, mam kogo poprosić o modlitwę. Kościół jest istotny. Bardzo. Bóg, oczywiście, Bóg, jeśli by sobie chciał, mógłby to sobie urządzić jakoś inaczej, jeśli by tylko chciał. Na przykład mógłby sobie urządzić tak indywidualnie, tak? Takie, że ja jestem ja, taki indywiduum, tak? Tylko ja i Bóg. I my dwaj. Nie, doskonali w cudzysłowie, tak? Tylko ja i Bóg, tylko my dwaj. Nikt obok się nie liczy, tak? A czy to jest, patrz w Biblię, czy to jest biblijne? No nie, nie, bo Bogu się upodobało jeszcze przed wiekami, chcę powiedzieć, przed założeniem świata, tak Bóg to ustanowił, że Bóg wybrał nas w Chrystusie. Nas. Wspólnotę, nas, tak? I to był Jego wybór i Jego decyzja. Jego. Tobie nie wolno przy tym grzebać, tak? Nie wolno ci przy tym grzebać. Ty mnie wybrałeś, ukształtowałeś, jeszcze przed założeniem świata, ale to nie tylko w kategoriach, że mnie wybrałeś, ale w kategoriach, że On nas wybrał. Nas wybrał. W jakiś zadziwiający sposób ty tutaj przyszedłeś, dlatego, ponieważ zostałeś wybrany przez Boga, ale wybrany przez Boga również został ten, który siedzi obok ciebie. Nas wybrał. Tak? Nas ustanowił jako Kościół i Kościół w związku z tym jest czymś szczególnym. I skoro Bóg to tak uczynił i tak zaprojektował, musi to być bardzo dobre. Chcę tylko tak zauważyć. Ja rozumiem, że oczywiście mogą być jakieś zrażenia do Kościoła i mogą być pretensje do Kościoła. Właśnie spotykam się ludzi, którzy są zrażeni do Kościoła na przykład, albo mają pretensje do Kościoła, do pastorów, do księży, do biskupów, do różnych, tak? Jakichś takich ludzi. I w związku z tym my nieraz też możemy sami tego doświadczać i możemy mieć też takie wątpliwości troszeczkę. Czy Kościół to jest najlepsza instytucja? Czy jest takim najlepszym sposobem na działanie Boga? Nie? Bo może lepszym działaniem Pana Boga jest takie ja i Bóg, taka dwójca, nie wiem. Wielu ludzi, których spotykam, jest, i to chcę stwierdzić jako fakt, czysto zrażonych do Kościoła, w jakiś sposób dotkniętych przez Kościół. I ja nie mówię tutaj o tym czy tamtym Kościele, jakimkolwiek Kościele, bo nie chciałbym tutaj nikogo urazić. Ja mówię, chcę powiedzieć, że ludzie są zrażeni do Kościoła w ogóle. W ogóle, tego czy tamtego, tak? Nawet i naszego. Chcę powiedzieć, nawet i naszego. I często ci ludzie, tak jak ich słucham, na przykład mówią w ten sposób, tak, Pan Bóg, tak, ale Kościół nie. Z Kościołem to ja nie chcę mieć nic wspólnego, ale Pan Bóg tak. Aha. Słyszymy czasem na przykład w telewizji takie wypowiedzi. I jest to efekt, ja to rozumiem, ja doskonale rozumiem, jest to efekt jakichś trudnych doświadczeń, kiedy ktoś na przykład w Kościele mnie dotknął. Chociaż był pastor, mnie dotknął, zranił mnie, kiedy widzieliśmy na przykład w kościele coś złego, coś gorszącego, coś, co nas zraziło. Niestety takie rzeczy się dzieją w kościele, chcę powiedzieć. Tego rodzaju postawa, ja to rozumiem, jest wyrazem też i cierpienia człowieka, który był w kościele, który w kościele coś złego doświadczył i teraz mówi, Pan Bóg tak, ale Kościół nie. Nie wiem, czy wiesz, o czym ja mówię, bo możliwe, że mówię o tobie dzisiaj. Ja chcę wbrew temu wszystkiemu, kochani, dołożyć do tego głosu taki swój głos, ale myślę, że ten mój głos to jest takim troszeczkę może i twoim głosem. Kiedy chcę powiedzieć, że ja, i to mówię to nie dlatego, że jestem pastorem, przepraszam, tak, ale ja sobie akurat nie wyobrażam życia bez Kościoła. Mówię o sobie. Ale może ty też chcesz dzisiaj też tak też powiedzieć o sobie. Ja sobie nie wyobrażam życia bez Kościoła, bez tego, co Bóg ustanowił, bez Jego oblubienicy. Ja sobie tego nie wyobrażam. I chcę dzisiaj Bogu podziękować za Kościół. Taki może jaki jest. Jest mały, tak? Ale chcę Panu Bogu podziękować. Taki sobie chcę mieć, to taki sobie ma, tak? Nie wyobrażam sobie życia bez sióstr, bez braci. Nie wyobrażam sobie bez was, bez tego, że mogę się zalogować na Skype'ie i tam nagle, bach, nikogo nie ma, jestem ja sam tylko. No nie? Nie wyobrażam sobie wspólnej modlitwy, bez uwielbienia takiego życia, bez modlitwy, bez uwielbienia, bez razem zjedzenia, wypicia kawy po nabożeństwie. I to jest trudne, no nie? Ja sobie tego nie wyobrażam. I nie dlatego, że mam słabą wyobraźnię, chcę powiedzieć. Nie dlatego. Mam pewność, że bez tego wszystkiego moje życie byłoby puste, byłoby jakieś takie, byłby jakiś brak tego wszystkiego. I znam to życie, wiem, jakie ono by było. Byłoby bez celu, byłoby bez sensu, takie sobie by było. W związku z tym, takie mam przeczucie, Bóg ofiarował nam coś wielkiego w Kościele. Coś wielkiego. I teraz o tym wielkim, co Bóg nam ofiarował w Kościele. Tak? Zaczęliśmy od takich dwóch słów. Jednym z nich najpierw trwajcie. Ilonka, to twoje trwajcie, które ty zauważyłaś. Trwajcie. Czytaliśmy w Ewangelii Jana. Trwajcie. I tu, wiecie, jeśli chodzi o słowo trwanie, to można byłoby je zdefiniować jako takie ustawiczne funkcjonowanie w czymś. To jest trwanie, tak? Nie raz przyszedłem, usiadłem sobie, posiedziałem i wyszedłem. Nie, ale trwanie to jest ja usiadłem i trwam w siedzeniu. Głupi przykład. Okej, dobra. Ale wiecie, o co chodzi, tak? Trwam w siedzeniu, aż mi normalnie się odciski zrobią. Nie. To jest trwanie, tak? Bez ustanku trwam. Jestem normalnie i funkcjonuję nieustannie w tym elemencie, tak? A tu z Ewangelii Jana żeśmy czytali o tym, że tym trwaniem to jest trwanie w winnej latorośli i czerpanie z niej soków. To jest to trwanie. Jezus powiedział, że ci, którzy we mnie trwają, czyli mam po pierwsze trwać w Jezusie Chrystusie. Po drugie, jest tam napisane, ci, którzy we mnie trwają, co robią? Przynoszą owoc, jest napisane. Jeśli trwasz w Chrystusie Jezusie, wydajesz owoc. Jeśli w Nim nie trwasz, nie wydajesz owocu. Sprawa prosta? Prosta, jak słońce. Nie, jasna jak słońce. Prosta może jak, nie wiem, kawałek drutu zwinięty w kieszeni. Zaczynasz się, ale jeżeli nie trwasz, o to chodzi. Co jeśli nie trwasz? Jeśli nie trwasz w Jezusie Chrystusie, tak, zaczynasz się robić taką suchą gałązką, która przestaje przynosić, przewodzić ożywcze soki Ducha Świętego. I bo Jezus Chrystus za chwileczkę, jak czytamy tekst, pisze tak, mówi tak, jeśli we mnie trwać będziecie, prawdziwie owoc będziecie mogli przynieść. I wszyscy w związku z tym będą mogli zobaczyć ten owoc. Zgadza się? Wszyscy będą mogli posmakować. Wszyscy będą mogli zobaczyć. Popatrzeć, jaki to piękny owoc. Wszyscy będą mogli zobaczyć. W związku z tym, czy trwamy, czy też nie trwamy. Tak? Czy jesteśmy Jego dziećmi, czy tylko też tak o sobie mówimy. Bo wiesz, można o sobie mówić. i można się chwalić swoją pobożnością, robić coś na pokaz, tak? Ale pokaż mi swój owoc. Pokaż mi swój owoc, tak? To jest bardzo fajny fragment, który sobie teraz rozważamy. Można w nim zauważyć takie dwie strony w tym fragmencie. Dwie strony. Stronę czynną i stronę bierną. Dwie strony. Strona jedna, ta bierna, to to, że mam trwać w winnym krzewie, więc w związku z tym mam brać z niego soki. On jest źródłem naszego istnienia. Do niego jesteśmy podłączeni i w nim mamy funkcjonować w każdej chwili. To jest ta strona bierna. Ale druga to jest strona czynna. To, że mamy owocować. Potem mamy coś czynić w związku z tym. Z tego trwania w krzewie winnym wynika pewien produkt, jakim jest owoc. Tak? Coś mam wziąć i w zamian tego coś mam dać. Bardzo prosta zasada. Czym jest owoc? Produktem jakimś, tak? Owoc nie może zaistnieć sam z siebie, nie wiem, w próżni na przykład. Jest doskonałym dowodem na to, że drzewo żyje i to drzewo ma się dobrze, jest dobrym drzewem. Po owocach poznacie ich, mówi Jezus Chrystus. Po owocach. Pokaż mi swój owoc w związku z tym, tak? Pokaż mi swój owoc. Tak? Bo po owocach widać, owocuje, świetnie, dobre drzewo. Ale aby mógł być owoc, musi najpierw ta owocnia być podłączona do drzewa, do krzewu winnego, którym jest Jezus Chrystus i z niego czerpać soki. Bez tego się nie da. Materiał, budulec, z którym potem powstanie ten owoc, czerpać od niego. Najpierw muszę wziąć. Najpierw trzeba wziąć, wydobyć, wyssać, wyciągnąć, przepraszam za słowo wyssać, a ja miałem nie używać wulgarnego języka, aby potem coś oddać w postaci owocu. No nie? To jest ta zasada. Ta zasada. Najpierw wziąć, aby dać. I tą zasadę widać już na samym początku, kiedy Jezus zakłada swój Kościół. Pamiętacie ten fragment z Dziejów Apostolskich, 1 rozdział, 8 werset? Pamiętacie doskonale, tak? Ale weźmijcie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was, a co? A będziecie mi świadkami. Najpierw weźmijcie, tak? To jest ta zasada. Weźmijcie najpierw weź moc Ducha Świętego, a dopiero potem będziesz mógł być świadkiem Jezusa Chrystusa, tak? To jest najważniejsza i najprostsza rzecz, którą tutaj odnajdujemy, taka prosta zasada. I można tą zasadę tak prosto nazwać zasadą brania i dawania. Tak nazwijmy ją sobie tak. Coś macie wziąć najpierw, coś macie najpierw wziąć, a potem coś macie dać. Tak? To nie to, że ty bierzesz i zatrzymujesz to dla siebie, bo to jest egoizm, ale potem z tego, co ty wziąłeś, musisz też troszeczkę oddać. Tak? Bardzo prosta zasada. I teraz chciałbym ją tak troszeczkę przećwiczyć z wami i kończymy nabożeństwo. No nie? Jeżeli przeżyjemy, oczywiście. A chciałbym to przećwiczyć, Teofil, ty doskonale wiesz, bo chodzisz na siłownię, tak? Chodzisz na siłownię i tam jak się troszkę poruszasz, bo ta zasada troszeczkę ma związek z oddechem. Z oddechem, tak? Z oddechem. Oddycha, nie wiem, wszyscy oddychają? Nie wiem, zapytam się, bo ja nie wiem, wszyscy oddychają. Okej, okay, dobra. I teraz tak, przykład bardzo prosty. Nabierz sobie oddechu tak troszeczkę, tak troszkę, ale tak maluśko, a potem daj taki duży wydech i potem znowu wydech i malutko i no, ojejku, już nie mam co, rozumiesz, taka zasada, brania i dawania, tak, okej, okay. Nie wiem, czy wiesz o czym, tak malutko bierzesz, i nie da się tak długo, tak? Jeśli byś tak oddychał, jeśli to jaki byłby twój stan, gdybyś tak oddychał? Czy długo byś tak poddychał? Nie, zapytam się. Okazało się, że ostatecznie na wydechu jedziesz cały czas, ale długo tak byś nie pojechał na tym wydechu. Nie pojechałbyś tak długo. Więc weźmijcie Ducha Świętego, najpierw mówi Jezus Chrystus. Najpierw weź duży oddech. Jak bierzesz głęboki oddech, to potem możesz też oddać, tak? I w ten sposób oddychasz. Nie, masz rację, jak się ćwiczy, to trzeba oddychać. Dużo oddychać. Bo bez oddychania, ojejku, nie da się ćwiczyć. Nic się nie da rodzić. Tak. Nie można nic dać z siebie. Nie można poprawić swojego życia, dzielić się, owocować, dużo pracować, dużo wymagać od siebie. Jeśli nie weźmiemy dużego oddechu, ty nie jesteś w stanie nic potem zrobić. Żeby spokojnie żyć, trzeba głęboko, spokojnie oddychać. I to chcę powiedzieć, przez całe życie. Tak? To nie jest tak, że wiesz, ty raz weźmiesz powietrza i to ci już starczy na twoje całe życie, bo to twoje całe życie by długo nie potrwało. Tak? Ty musisz nieustannie brać głęboki oddech i oddychać. Cały czas trzeba. Taka zasada, oddychanie jest świetnym przykładem. Tak? Żeby spokojnie żyć, to trzeba poświęcić tyle samo czasu na branie, ile na dawanie. Tyle samo, ile bierzesz, głęboki wdech i potem możesz dać jakiś wydech. Tak? I nie wiem, czy mnie rozumiesz, o co tutaj chodzi. Tak? Żeby dać coś z siebie, to musisz najpierw wziąć głęboki oddech, bo inaczej się nie da, na wydechu nie pojedziesz. I Jezus w tym fragmencie nie mówi tylko, zmęczyłem się już od samego po prostu mówienia o oddychaniu, prawie bym się udusił. Jezus tutaj nie mówi tylko, wiecie, bo można stać się takim troszkę pracoholikiem w chrześcijaństwie, no nie? A Jezus nie mówi tutaj cały czas tylko idźcie, róbcie, zwiastujcie, owocujcie, wychodźcie na ulicę, przychodźcie na nabożeństwo, pracujcie, działajcie, działaj, działaj. Nie. Nie. On gdyby tak nam powiedział, każdy z nas czułby coraz takie większe brzemię i większy ciężar w związku z tym. Musicie jeszcze to zrobić, jeszcze tamto zrobić, jeszcze coś zrobić, a potem już jak to wszystko zrobimy, to czujemy się tacy oklepnięci w związku z tym później. Tak? Nie. Nie tak ma być. Bo potem sobie myślę jeszcze, co ja muszę robić, jaki jeszcze muszę być, co jeszcze powinienem z siebie dać, jakim jeszcze doskonałym człowiekiem powinienem być, na jakie spotkania jeszcze powinienem pójść, albo gdzie powinienem jeszcze się zalogować, aby się Jezusowi Chrystusowi podobać. To jest niewłaściwe, słuchaj, bo od samego mówienia o tym robi mi się już ciężko na sercu. Jestem zmęczony. Od samego mówienia tylko o tym. Jezus mówi zupełnie coś innego. Całkowicie coś innego. Nie wchodzi, nie wychodzi od tego, że musisz ty dawać, robić, robić, robić. Nie, 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 nie. Ale od tego, że najpierw musisz najpierw wziąć. Trwajcie we mnie. Weźmijcie moc Ducha Świętego. Trwajcie w nauce mojej. To jest pierwsza rzecz. Najpierw trwaj w Jezusie Chrystusie. Najpierw weź oddech. Weź najpierw mocny oddech. I to niejednokrotnie, ale trzeba oddychać. To nie jest tak, że ty nabierzesz raz i potem to ci starczy na resztę życia. Nie, 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 nie. Trzeba równomiernie oddychać. Nie wystarczy tylko raz nabrać powietrza i trwać z tym do końca życia. To by było fajne, to by było fajne, wiecie co, ale obawiam się, że niemożliwe. Chyba. Na dłuższy okres czasu. Oczywiście ja nie wiem, jak to jest, bo nie jestem fachowcem w tej dziedzinie. Nie wiem, jakby ile człowiek tego powietrza musi nabierać. Nie wiem, jak często i nie wiem, ile razy w ciągu minuty, bo nie jestem lekarzem ani naukowcem. Nie wiem, ale wiem, że musi. Wiem, że musi, bo ja muszę na przykład. No nie mam to doświadczenie w sobie. Doświadczam tego ja i myślę, że chyba każdy człowiek musi. Nie wiem, wy również. Nie. Może jesteś inny ode mnie, nie wiem. Nie możesz dawać, zanim najpierw nie weźmiesz. Jeżeli więc czujesz jakieś takie obciążenie w służbie dla Jezusa, to prawdopodobnie wynika to z faktu, że na wydechu jedziesz po prostu, już ci sił brakuje. Jeżeli masz taki ciężar na sobie, tak? Jakiś taki, nie wiem. Prosty przykład podam. A ja obiecałem, że już kończę po tym przykładzie. Ale nie, drugi przykład podam. Nie powiem, że żartowałem, bo... Ale jest drugi przykład. Ale to jest ważne, żeby coś zobaczyć. Drugi przykład. Przykład o mówieniu z Jezusem, o Panu Jezusie. Nie? Bo to jest ciekawe, bo można wziąć na siebie taki pewnego rodzaju brzemię nałożyć, zakon, którego nie daje Jezus, chcę powiedzieć. To nie jest Jego robota. To możesz sobie sam włożyć coś takiego do głowy, że możesz sobie chcieć postanowić, że od dzisiaj, albo nie od dzisiaj, od jutra, Tak? Od jutra będę komuś mówił o Panu Jezusie Chrystusie 5 minut każdego dnia, aby być świadkiem Pana Jezusa Chrystusa. Komuś powiem coś o Bogu, albo powiem, że Jezus jest moim Panem, albo jakieś świadectwo komuś powiem o jak Bóg działa w moim życiu, tak? To, co ty mówiłeś. 5 minut każdego dnia. Nie. Czy jest to możliwe do zrobienia? Jest to możliwe do zrobienia. Co to jest 5 minut w ciągu całego dnia? Co to jest? Jest to możliwe do zrobienia, tak? I sobie mogę tak ustanowić coś takiego. Ale ma to charakter, uwaga, pewnego zakonu. Już, uwaga. Kiedy ja sobie coś takiego ustalę, ustanowię, bo będzie mnie to obciążać, tak? Bo za chwilę się okaże, że tak, nie miałem w ciągu dnia okazji lub akurat będę zajęty i potem następnego dnia sobie przypomnę, a wczoraj nie mówiłem o Panu Jezusie, to dzisiaj powiem 10 minut. Nie? 5 plus 5 równa się 10. Dzisiaj 10 minut, tak? Mieliście tak kiedyś? Nie wiem, zapytam się. Okej, ja miałem, nie? Wiem, co mówię. Potem znowu zapomnę i za kilka dni sobie przypomnę i z tych 5 minut wyjdzie mi, kurka, dzisiaj 30 minut mi wyjdzie. Teraz muszę normalnie kierat, no nie? Kierat. Nałożyłem go na oczywiście siebie samego i potem się okaże, przychodzę do Pana Boga, nie wiem, i Panie Boże, przepraszam Ciebie, bo ja o Tobie nawet 5 minut nie potrafię powiedzieć w ciągu dnia. Kierat. Z czego to wynika? Taki kierat. Tak? Jezus tak nie mówi. Będziesz zwiastował 5 minut każdego dnia o mnie. Jezus tak nie mówi. Nie. On mówi zwyczajnie. Nabierz powietrza, weź, trwaj we mnie. Najpierw weź. Weź Ducha Świętego. Najpierw trwaj we mnie. Jeśli we mnie trwać będziecie, owoc obfity wydawać będziecie. Taka kolejność. Jeśli we mnie będziesz trwał, to nic nie będziesz musiał robić, bo ty nie będziesz miał z tym problemu, bo to będzie samo z ciebie wypływało. Tak? Nie będziesz miał problemu, żeby komuś 5 minut komuś o mnie powiedzieć, bo ty po prostu mną będziesz żył. I to będzie z ciebie wypływać w naturalny sposób. Nawet nie będziesz musiał o tym myśleć, że musisz komuś powiedzieć o mnie te 5 minut dziennie. Bo te problemy, wiecie co, pojawiają się dopiero wtedy, kiedy człowiek nie ma co dać. Nie, ty nie masz co dać, czujesz na sobie oskarżenie, jakieś takie, wchodzisz w takie potępienie i wtedy zaczynasz kombinować. Tak? Troszeczkę zaczynasz pomagać Duchowi Świętemu, tak? A to może 5 minut dziennie. A jak nie 5 minut, to może 3 minuty, no nie? I tak się troszeczkę pomaga Duchowi Świętemu, no nie? Na przykład w niektórych kościołach przychodzą ludzie, zaczynają popychać innych, no nie? Zaczynają udawać namaszczonych, rozumiecie, no nie? I zaczyna się jakiś taki cyrk, no nie? Jakieś takie kombinowanie. Nie, nie. Jezus Chrystus mówi prosto, ale ty trwaj we mnie i słowa moje w was niech trwać będą, a wtedy obfity owoc wydawać będziecie. Weźcie moc Ducha Świętego. To jest bardzo prosta zasada, tak? Z oddychaniem jest tak, że to nie jest problem, kiedy bierze się wydech, tak? Dobrze powiedziałem, wydech, tak? Problem jest wtedy, kiedy bierzesz wdech. Bo kiedy bierzesz głęboki wdech, to potem to ciebie zmusza, żeby... Nie wiem, jak to powiem po polsku. Wydechnąć z siebie? Wydechnąć z siebie. To jest naturalne, no nie? To jest to, no nie? Musisz pamiętać tylko o tym, żeby wziąć wdech. Nawet nie, to nie trzeba o tym pamiętać, bo to jak się żyje, to się... Dobra. Kiedy robi się wdech, to po tym wszystko już dzieje się samoczynnie. To chciałem powiedzieć. Najpierw wdech. Weź wdech. Weźcie, mówi Jezus Chrystus. Po prostu miej czas po to, aby brać wdech, a potem reszta pójdzie sama. Nie musisz potem już o nic dbać. Pójdzie samo. Składanie świadectwa, mówienie o Panu Jezusie Chrystusie, nie 5 minut, pójdzie samo uwielbienie, pójdzie sama miłość do drugiego człowieka, postawa chrześcijańska, składanie świadectwa na niedzielnych nabożeństwach, tutaj ta nasza modlitwa, która jest tak niestety uboga, ona też sama pójdzie, tak? Bo to, że na przykład my się publicznie na nabożeństwie nie modlimy, to też, jak chcę powiedzieć, z czegoś wynika, tak? Bo jak ta modlitwa ma płynąć na publicznym nabożeństwie, skoro ty się w domu nie modlisz na przykład na co dzień, zaniedbujesz tą sferę, tak? Jak ty możesz przyjść na nabożeństwo i czerpać, kiedy w tygodniu Słowa Bożego nie czytasz, tak? To nie jest tak, że ja mam tutaj przychodzić po to, żeby tutaj brać. Nie. Ja tu mam przyjść po to, żeby tutaj dać, nie? A wziąć, no to w domu mam, tak? To jest właśnie to, nie? Po prostu miej czas, żeby brać to powietrze. Miej czas na to, aby brać od Jezusa Chrystusa te soczyste soki, ale to nie jest czas na nabożeństwie niedzielnym. Na nabożeństwie niedzielnym to jest za późno. Jeszcze w takim kościele jak nasz, że my spotykamy się co dwa tygodnie. To wyobraź sobie, że ty normalnie weźmiesz głęboki wdech raz na dwa tygodnie. Weźmiesz i tak musisz przez dwa tygodnie teraz na jednym wdechu. To jest niemożliwe. Niemożliwe jest, żeby tak przeżyć. Tak? To trzeba się trochę jakby zastanowić nad sobą. I powiem tak. Nie wystarczy tylko tego czasu na nabożeństwie. Absolutnie. To jest dobry czas oczywiście, ten na nabożeństwie. Jest dobry czas, ja chcę powiedzieć. Dziękujmy Bogu za to, że możemy się tutaj spotykać na nabożeństwie, że możemy uwielbiać Boga, możemy dziękować Mu tutaj za wiele rzeczy. To jest dobry czas, ale niewystarczający. To nie wystarczy. Potrzebujemy tego czasu w domu, potrzebujemy tego czasu w pracy, potrzebujemy tego czasu każdego dnia na to, żeby oddychać regularnie. Regularnie, każdego dnia, ty tak jak oddychasz, musisz oddychać regularnie. Jeśli dzisiaj myślisz sobie na przykład tak, z żalem, kiedyś było jakoś inaczej w moim chrześcijaństwie, tak? Bo kiedyś ludziom mówiłem więcej o Jezusie Chrystusie, kiedyś więcej czytałem Biblię, kiedyś więcej się modliłem, to pomyśl sobie może, to kiedyś więcej czasu spędzałeś z Bogiem, aniżeli robisz to dzisiaj. Bo to, że dzisiaj tego nie masz, to z czegoś wynika. Jest jakiś problem. Tak, jest jakiś problem. I teraz wracając do naszego kościoła jeszcze. Ja chciałbym, aby był właśnie taki nasz kościół. Kościół podłączony do Jezusa Chrystusa jako źródła życia. Chcę, aby taki był. Jesteśmy kościołem Jezusa Chrystusa i ja chcę powiedzieć, że w związku z tym o kościół trzeba dbać. Bo kościół to jest wspólnota. Tak? To kościół jest, to jest nasz kościół, nasza wspólnota, ale również chcę powiedzieć, że samym dawaniem, samym rytuałem, jakąś samą tradycją, samym zwyczajem nic nie możemy poradzić. To tak się też nie da. Kościół od samego swojego początku jest kościołem charyzmatycznym, czyli co to znaczy? Obdarzonym charyzmatem Ducha Świętego. Jest kościołem zielonych świąt i stąd nazwa naszego kościoła, chcę powiedzieć, Kościół Zielonoświątkowy. Na naszym ostatnim naszym spotkaniu doradczym, w naszej mądrości wielkiej, albo troszeczkę w rozwiązywaniu różnych sytuacji, nie myślę o tym negatywnie. Myśmy odeszli od nazwy Kościół Zielonoświątkowy, ale tylko w naszej nazwie. Tak? Ale pozostajemy Kościołem Zielonoświątkowym. Dlaczego? Bo ja chcę powiedzieć, że Kościół musi pozostać Kościołem Zielonych Świąt. Musi pozostać w nim Duch Święty. Dlatego my jesteśmy Kościołem Zielonoświątkowym w swojej istocie. I takim Kościół musi pozostać. Bo ja chcę być świadkiem Jezusa Chrystusa. Ale potrzebny mi jest do tego Duch Święty. Weźmijcie dar Ducha Świętego, Jezus Chrystus mówi. Kościół musi trwać w Jezusie Chrystusie, opierać się na Jezusie Chrystusie, być wszczepiony w Jezusa Chrystusa. Inaczej Kościół nie będzie Kościołem. A to tylko i wyłącznie jest możliwe dzięki Duchowi Świętemu. Tak? Jezus Chrystus w centrum Kościoła. Ja tylko już tak kończąc. Ale to już jest ostatnia obietnica, słuszna obietnica, już kończąc. Obudźmy się, dajcie mi jeszcze 5 minut. Jezus Chrystus. My potrzebujemy Jezusa Chrystusa, kochani. Ty potrzebujesz Jezusa Chrystusa każdego dnia i tych soków, aby czerpać od Jezusa Chrystusa, potrzebujesz każdego dnia. Musimy powiedzieć w ten sposób, ja przepraszam za to słowo musimy, tak? Bo pewnie ludzie mówią, my nic nie musimy, nic nie musisz, nic nie musisz. Nie musisz, a chcę powiedzieć, musisz się na nowo narodzić. Cytuję Biblię. Jedną rzecz na pewno musisz. Musisz się na nowo narodzić, tak mówi Słowo Boże. To nie jest tak, że nic nie musisz. To jest jakaś fałszywa teologia. Ale jeszcze inne rzeczy musisz. Musisz trwać w Jezusie Chrystusie. Muszę powiedzieć, Panie Jezu, ja potrzebuję Ciebie. Jesteś konieczny do mojego życia, do mojego funkcjonowania. Panie, nie wiem dlaczego moje życie znowu się zrobiło jakieś takie, nie wiem, miałkie, może nijakie, może takie trudne, może jest mi ciężko, ale jest na to rozwiązanie. Bo może właśnie dlatego, że przestałeś oddychać równomiernie. Może dlatego, że próbujemy więcej dać, aniżeli przyjąć od Jezusa Chrystusa. Więc dzisiaj chcę powiedzieć, na tym nabożeństwie jest znowu taki czas, żeby może się odnowić, albo odnowić pewne rzeczy. Bo wiecie, niedziela to jest dobry czas, żeby zrobić sobie jakieś podsumowanie swojego życia, coś zobaczyć i coś skorygować. To jest dobry czas. Czy ja na pewno jestem podłączony do krzewu winnego? Pytanie. Czy sam jego soki, przepraszam za to słowo sam, miałem być niewulgarny, czy daję sobie czas na to, aby najpierw wziąć, czy oddycham równomiernie? To jest pytanie. Tak? Które muszę sobie zadać. To jest też pytanie, jestem jednak zadyszany, zduszony i jadę na ostatnim wydechu cały dzień, a potem się okazuje, że jakiś taki zdechły jestem? Pytanie. Tak? I teraz w kontekście tego, co już tutaj żeśmy powiedzieli, bo już na samym początku jakby żeśmy sobie powiedzieli, jest zadanie domowe. Mam zadanie domowe w związku z tym dzisiaj dla Ciebie, tak? Musisz się zastanowić teraz w domu już, bo to jest zadanie domowe. No, zadanie domowe jest do domu. No jak ja jestem głupi. Zadanie domowe, tak? Więc w domu, jak wrócisz, możesz ode mnie, jak chcesz, ja Ci prześlę kopię tego kazania. Nie ma problemu, jest nagrane. Więc w domu zastanów się, i to jest zadanie domowe do domu, w jaki sposób ma to odniesienie, co dzisiaj było powiedziane, do zbroi Bożej teraz, o której żeśmy mówili. Bo myśmy sobie powiedzieli, że to jest jakby kazanie albo wykład, który mieści się w cyklu zbroi Bożej. Tak? Jak Ty teraz to masz odnieść do zbroi Bożej? Tak? I to jest Twoje zadanie domowe, bo ja powiedziałem, że to jest cykl i ta seria to jest seria wykładów, a jak na dobrego studenta przystało, no niestety muszą być też zadania domowe, więc to jest zadanie domowe. Tak? I tylko na koniec, jak to odnieść, podpowiem tylko. Tak? Otwórz sobie list do Efezjan, tak? Tylko podpowiem. Jak sobie weźmiesz ten list do Efezjan o tej zbroi Bożej, to tam masz tak. Weź. Weź najpierw. Coś najpierw weź. Nie idź na wojnę nago. Na golasa, przepraszam. Miałem nie być wulgarny. Nie idź na wojnę na golasa. Jednak niech będzie to na golasa. Tak? Ale weź całą zbroję Bożą. Weź coś. Czyli to słowo weź, tak? Abyście mogli stawić opór. Weź. Stój wtedy. Opasz biodra swoje prawdą. Opasz, tak? I obuwszy, obuj nogi swoje. Obuj. Ale przede wszystkim weź. Tarcze wiary, tak? I dalej, 17 werset. Weź też przyłbicę zbawienia i weź miecz Ducha Świętego, którym jest Słowo Boże. To wszystko weź. Weź to. Najpierw to weź. Nie idź na Golasa, bo nie dasz rady. Weź. Tak? A potem już jak weźmiesz, wyssasz, dziękuję, to potem już możesz, weźmiesz oddech, napełnisz się Duchem Świętym, a to potem resztę pójdzie samo. O, tak można podsumować. Potem reszta pójdzie samo. Tak. Panie Boże, dziękuję Ci za Twoją łaskę. Panie Boże, wybacz mi za mój język. Ach, jestem takim po prostu niepoprawnym nauczycielem. Panie Boże, wybacz mi też, że się dzisiaj strasznie nagadałem. A jest napisane w Słowie Bożym, jeśli idziesz do domu modlitwy, to nastaw się na słuchanie. Panie Boże, ja normalnie pokutuję z tego powodu bardzo, ale też zdaję sobie z tego sprawę, że ten Kościół potrzebuje nauczania i są ludzie, którzy też będą tego słuchać w internecie. Ja, Panie Boże, błogosławię tych wszystkich ludzi, którzy i dzisiaj wysłuchali tego słowa i wysłuchają tego słowa może jutro i pojutrze, odsłuchując to online przez YouTube, Panie Boże, błogosławię, Panie Boże, każdego człowieka, który ma takie uszy, że rozumie to, iż one są po to, aby słuchać. Bo jak przychodzą do domu modlitwy, to nastawiam się na słuchanie. Panie Boże, i nabranie też. Halleluja. Błogosławimy Ciebie dzisiaj w imieniu i w autorytecie Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.